o pieniądze. Powiedział w tej przypowieści, użył w tej przypowieści słów, że oto człowiek powinien sobie nabywać przyjaciół za pomocą tej niegodziwej mamony. I kiedy czytamy o życiu i losach Abrahama i Sary, i na tym fundamencie Abraham, Icchak, Jakow, na tym fundamencie, jak wiemy, zostało ufundowane dom Izraela, a zatem ci ludzie musieli posiadać nie tylko potencjał, ale cechy, które się ujawniły w ich życiu, cechy, które są pożądane do dzisiaj i których i niebo oczekuje, że wśród ludzi będą się one manifestowały. Teraz w tej przypowieści jest powiedziane, należy sobie nabywać przyjaciół. I kim są owi przyjaciele, których powinniśmy posiadać jak najwięcej? Kiedy czytamy o życiu Abrahama, jest napisane, Abraham zestarzał się i był w podeszłym wieku. Czytamy Zaken, ba, bajamim, stary i w latach. Jest powiedziane w związku z tym miejscem, że są ludzie starzy i w latach, są ludzie starzy bez lat, są ludzie młodzi, którzy mogą być starzy i w latach lub jak Abraham, że był wiekowym człowiekiem i był w latach. Paradoks jakby polega na tym, że obok tego, który jest stary i w latach, może być również młody i bajamim, czyli w latach. I teraz, czym są te lata, o których mówi Tora? Jak już powiedziałem, to są właśnie przyjaciele, nasi przyjaciele. I jak jest powiedziane, kiedyś nas człowiek będzie musiał jakby no zdać sprawę ze swego życia, doskonale o tym wiemy. I to się nazywa cheszbon hanefesz, czyli rachunek duszy. Co człowiek dobrego czy złego zrobił, jakby to wszystko zostanie, jeśli wolno tak powiedzieć, porachowane, tak? To wszystko jest gdzieś zaksięgowane. I teraz pożądane, najbardziej pożądane jest, byśmy nabywali przyjaciół. I tymi przyjaciółmi jest to, co rodzi się z naszego postępowania. Czy rodzi się z naszych słów, z tego, kim my jesteśmy i jaką postawę przyjmujemy wobec innych ludzi. W ten sposób nabywamy sobie przyjaciół. Tymi przyjaciółmi są właśnie dobre czyny, dobre słowa, całe nasze postępowanie, cała nasza postawa codziennie i wobec każdego człowieka. Czasami postępujemy w sposób bardzo schematyczny. Tak? Czasami inni ludzie nas męczą, czy nudzą, tak? Czy uważamy, że są natrętni albo tacy czy inni. I bardzo często postępujemy schematycznie. Mili jesteśmy dla miłych, a dla niemiłych już czasami nam brakuje cierpliwości. I teraz to bajamim oznacza, że ktoś jest w latach, to znaczy, że bardzo był uważny i uważał na każdy swój dzień. I dlatego jest powiedziane paradoksalnie, że ktoś może być młody, a bajamim, czyli w latach, czyli że bardzo jest uważnym człowiekiem, zwraca uwagę na swój sposób postępowania, na to, jakim jest w relacjach z innymi ludźmi. że przywiązuje do tego ogromną wagę. I Abraham i Sara byli takimi ludźmi, którzy ogromną wagę przywiązywali do tego, jakim się objawiać wobec innych ludzi. Tu Abraham jest przykładem, kiedy nagle staje się wdowcem i odczuwa ogromny ból z powodu straty swojej żony i teraz musi prosić ludzi, pośród których mieszka, jak Tora używa słowa Gertoszaf, że mówi, ja jestem osiadłym cudzoziemcem pośród was i proszę, sprzedajcie mi grotę, sprzedajcie mi takie miejsce, które sobie upatrzyłem na grób dla mojej żony, że możemy sobie wyobrazić kogoś, kto nagle znajduje się w sytuacji, że zmarła jego żona. I jeszcze musi iść i w cudzysłowie negocjować, że teraz potrzebuje grób dla swojej żony. I możemy zobaczyć, jaka jest jego postawa. Jak napisał rabbi Dessler, że on nie przelał swojego smutku, ani swojej zgryzoty na tych ludzi, całego tego swojego bólu, tylko stanął pośród nich bardzo pokorny, skromny i teraz proszę, mam to, chciałbym od właściciela, wy możecie w tym pośredniczyć, czy proście również wy tego właściciela, bym mógł to miejsce nabyć. Jak wiemy, budował gościńce. Był człowiekiem niezwykłej dobroci. Ze swego majątku tak łożył na ludzi potrzebujących, na ludzi, którzy są w drodze. Tak była w nim ogromna taka gotowość i pragnienie i chęć właśnie wchodzenia w relacje z innymi ludźmi. Byśmy powiedzieli, że dzisiejszym językiem, że miał ogromną empatię. Był człowiekiem głęboko współczującym innym ludziom. I podobnie jego żona. Czytamy, że tak się parasza też, ta część Słowa Bożego, którą dzisiaj czytaliśmy, że ona się rozpoczyna od słów, że życie Sary trwało 100 lat, 20 lat i 7 lat. I tu w języku polskim zostało dosłownie przetłumaczony tekst, że jakby zostało jej życie, było podzielone na 3 takie etapy. I jak jest powiedziane, one się odnoszą do jakości jej życia. Że to, że oni dożyli tylu lat, jest też rzeczą wspaniałą, że osiągnęli taki wiek i Sara, i Abraham, ale to, co jest zapisane w Słowie Bożym, oznacza, że jej lata właśnie były to, że zostało to zapisane w ten sposób, podzielone na te 3 etapy, odnosi się właśnie, jeszcze raz chciałem to powtórzyć, odnosi się do jakości jej życia. Jest powiedziane, że była kobietą, która nie grzeszyła, co jest trudne w ogóle do wyobrażenia. Także ktoś nie grzeszy, nie popełnia ciągle tych samych błędów, nie wstydzi się swojego zachowania. Jest powiedziane, król Szlomo, który na końcu przypowieści jest, jak się mówi, poemat Eshet Hail, dzielna żona, któż taką znajdzie, że jakby jest taka powszechna opinia w tradycji żydowskiej, że ten poemat, pisząc ten poemat, król Szlomo miał na myśli Sarę. Że ona, czy były dni radosne, pogodne, czy były trudne dni w jej życiu, że jak jest powiedziane w komentarzu Rashiego, że przyjmowała je w jednakowy sposób, że dziękowała Bogu i po prostu jakby, jak się mówi, tak, nie była kobietą, która ulegała nastrojom, I jak jest dobrze, to jest cudownie i wspaniale, a jak jest źle, to jest zupełna katastrofa i całkowity dół. Tylko potrafiła jakby w sposób bardzo taki mężny stawać wobec nich, w których, jak jest powiedziane, człowiek nie ma upodobania. Że była bardzo dzielną kobietą. I kiedy są zapisane lata jej życia i w identyczny sposób lata życia jej męża, oznacza to, że to byli ludzie, którzy nie grzeszyli. To byli ludzie żyjący życiem czystym, niewinnym. I w ten sposób jakby Słowo Boże ich oboje uhonorowało, że ich o ich losach czytamy, o ich postawie. Jak jest, to jest zabawnie, to rabin Dessler napisał, że kiedy z tym Efronem teraz już dochodzi do negocjacji, on w takim, a nie innym momencie jego życia to jest, że on teraz prosi go, żeby mu sprzedał. Znamy doskonale tę historię i rabin Dessler nazwał tę sytuację, że a to jest tak, jakby człowiekowi przyszło kupować samochód, ale od handlarza używanymi samochodami, tak? Tego Efrona przyrównał do handlarza starych samochodów, czy używanych samochodów. W całej jego postawie i takiej bezczelności i skrywanej za takim uniżeniem. Cóż to dla ciebie i dla mnie? Milion złotych. Że nie daje odczuć temu człowiekowi, że na wylot go zna i wie, że tamtemu zależy na jego pieniądzach. Tylko nawet tego nie negocjuje. Podaj mi sumę i ja ci zapłacę. Pójdę swoją drogą. Jest też z tego miejsca Słowa Bożego uczymy się raz, że istnieje zmartwychwstanie umarłych. W świecie tym materialnym jest to idea zupełnie nieobecna. Czy wypychana na rzecz jakiegoś wschodniego mistycyzmu, jakichś innych, jakichś głupot, tak, reinkarnacji i innych takich rzeczy. Też w świecie chrześcijańskim jakby też jest spychana na rzecz jakiegoś takiego przeświadczenia, że ktoś umiera i udaje się natychmiast do jakiegoś innego miejsca. Wtedy nie potrzeba by było właściwie chować ludzi umarłych do grobów. I Abraham jest przykładem człowieka, który głęboko wierzył w zmartwychwstanie ciała. Wierzył, nie tylko, że wierzył w zmartwychwstanie umarłych, co wierzył w zmartwychwstanie ciała. I dlatego prosił, żeby móc kupić to pomieszczenie czy grotę z dwoma pomieszczeniami, bo to Machpela, że to tyle znaczy. Dlatego, że głęboko ufał i tam chciał pochować swoją żonę, bo, dlatego, że głęboko ufał Bogu, że nastąpi zmartwychwstanie umarłych, zmartwychwstanie ciała, że zostanie z powrotem przywrócona do życia jego żona. I jak jest powiedziane, wygłosił hespet, czy pochwałę dla jej życia. I do dzisiaj jest to obyczaj i tradycja, która powinna obowiązywać tak w takim smutnym momencie i dramatycznym momencie życia, jakim jest śmierć czyjaś, że powinno się pochwalić jego czyny. Powinno się opowiedzieć o jego życiu, dlatego że powstaje, jak wiemy, pustka, której już nikt nie wypełni. A bardzo często ludzie umierają i odchodzą, jak król Szlomo napisał, że ani to miejsce już o nich nie pamięta, gdzie żyli, ani ludzie. Chodzą w niepamięć zupełnie. I właśnie dlatego na pogrzebie należy powiedzieć o zmarłym, o jego czynach, o tym, kim był, co zrobił, że jego istnienie nie było istnieniem bezowocnym. I dlatego nasz Pan w przypowieści powiedział właśnie, że należy sobie nabywać przyjaciół. W niebie należy sobie nabywać przyjaciół. A tymi przyjaciółmi są nasze dobre czyny. Dlatego o Abrahamie jest powiedziane, że był stary, co jest też bardzo ważne, że słowo zaken, pierwsze znaczenie nie jest, że stary, w sensie fizyczności wieku, tylko że pełen wiedzy, że był człowiekiem, który posiadał wiedzę o błogosławionym. Czyli najbardziej pożądaną wiedzę, jaką człowiek powinien posiadać. Ponieważ ludzie posiadają rozmaitą, czasami nie ogromną wiedzę, rozległą na tysiące rzeczy. Na tysiące rzeczy. A znikomą o tym właściwie, co jest najistotniejsze, czyli kim jest błogosławiony, jak się mu służy. I Abraham doskonale wiedział o tym, że nie tylko liczą się emocje, wrażenie, ale uważał, że jest bardzo ważna jest wiedza. I dlatego swoje dziecko, Icchaka, kiedy poprzednia parasza mówi, że nastąpiła ta próba, dramatyczna próba w jego życiu, że Pan Bóg mówi, proszę weź swojego syna i ofiaruj mi go. Po całym tym doświadczeniu jest powiedziane, że wysłał swojego syna do jesziwy Szema i Ebera, tak, do uczelni i tam przez 14 lat studiował. Jak jest powiedziane, że się nie kładł spać, czy nie spał, w takim sensie, że nie szukał jakichś wygodnych warunków, tylko uczył się. Uczył się o Bogu. Dlatego tu jest powiedziane, że kiedy sługa Abrahama, Eliezer, wraca z Rywką dla przyszłą żoną Icchaka, syna Abrahama, że jest powiedziane, wracał z krainy południowej. I ona się pyta, kto to jest? To jest mój Pan. Czyli jest powiedziane, że samą swą postawą, że wzbudził w niej, w tym otoczeniu, jakieś takie ogromne zainteresowanie. Kto to jest? Tak? Ten, kto się tu do nas zbliża. Właśnie jest, jakby jest to w ten sposób wyjaśnione, że wracał właśnie, ponieważ tata najpierw chciał, żeby nabył wiedzę, żeby posiadał wiedzę, ponieważ jest kategorią duchową. Jak mówi prorok, bez wiedzy lud ginie. Że to wiedza jest jak mocno wbite w ścianę gwoździe. Na tym się wszystko trzyma. I Abraham doskonale to rozumiał, dlatego na końcu jeszcze raz w tej części, którą dzisiaj czytaliśmy, kiedy jest powiedziane, jest takie, nie chcę przedłużać, jest na początku, że Abraham zestarzał się, był w podeszłym wieku i później jest wymienione i później jest podane lata jego życia i że jest powiedziane, że pełen wiedzy i syty dni zmarł. A tam jest słowo również zaken użyte, ale już zostało przetłumaczone jakby nie w ten prosty sposób, czyli że był staruszkiem, tak? Tylko że był pełen wiedzy. Właśnie. Umarł pełen wiedzy o, o, błogosławionym. I stają się, apostoł Paweł, kiedy w liście do Rzymian kilkakrotnie odwołuje się do jego postaci. Prorok Izajasz, czyli błogosławiony, mówi przez proroka Izajasza: spójrzcie na skałę, z której was wyciosano. Czyli jakby czytamy o małżeństwie, czytamy o ludziach, którzy są doskonałym wzorcem dla nas, że czytamy to dlatego i dlatego ich losy są tutaj opisane, byśmy mogli się z nimi identyfikować, ich naśladować właśnie w ich takiej niezwykłej wytrwałości, godzeniu się z czymś też. Tak? Bo wiemy, że tak jest zresztą Eszet Hail zapisane, że od każdej kolejnej litery się zaczyna, wersety się zaczynają, od alef do taw, czyli od pierwszej litery do ostatniej litery alfabetu. I w ten sposób jakby król Szlomo powiedział, że takie jest właśnie ludzkie życie. Ono się kiedyś kończy, kiedyś się zaczyna, kiedyś się kończy i jest pełne zgryzoty, rozmaitych doświadczeń. Raczej jest tak, że chwil radosnych jest dużo mniej niż chwil takich nieciekawych. Ale na to się składa ludzkie życie. Ludzkie życie nie tutaj nie składa się, że będzie super, wspaniale, będę bogaty, zdrowy i będzie cudowny. Tylko właśnie pełne przeszkód, problemów, doświadczeń, żeby człowiek w tym zmaganiu mógł siebie samego doskonalić, ponieważ ma opisane osoby, ma postaci, na których może się wzorować, może z ich życia czerpać dla swej postawy, a nade wszystko właśnie, żeby nabywać tych, jak mówi nasz Pan, żeby nabywać sobie tych przyjaciół, jak najwięcej przyjaciół, bo jak wiemy, jest miło mieć przyjaciół i bardzo jest to niezwykle przyjemne, że się w gronie przyjaciół przebywa, w gronie ludzi bliskich, jak się mówi, zaufanych, czy takich, pośród których się dobrze czujemy, swobodnie się czujemy, jak u siebie w domu. I przez tę analogię należy sobie też nabywać właśnie takich przyjaciół, jak najwięcej po niebie. Niech Bóg będzie między nami błogosławiony.
Chciałem jeszcze parę słów tylko się odnieść do tego tekstu tutaj. Jak przyszedł sługa Abrahama i na miejsce i zaczął się modlić: Boże, Boże mojego Pana Abrahama, spraw, żeby przyszło mi się to dzisiaj, przydarzyło mi się to dzisiaj i uczyń dobro dla mojego Pana Abrahama. Właśnie stanąłem przy źródle wody, a córki mieszkańców miasta wychodzą, by czerpać wody. Niech stanie się tak, że dziewczyna, do której powiem: proszę, nachyl twój dzban, a napije się z niego, i powie mi: pij, a twoje wielbłądy też napoje. Czasami jest tak, że jak są bardzo trudne sprawy takie życiowe, chyba wielu z nas tak miało, że jakby stawia konkretnie Bogu takie pytanie. Ja osobiście też tak miałem i słyszałem świadectwa po prostu, że albo niech Bóg zrobi tak, albo jak to mi się przydarzy, to niech będzie tak, a jak to mi się przydarzy, niech będzie tak. W błahych sprawach to jest wystawienie Boga na próbę. Natomiast są takie sprawy, z którymi człowiek nie umie sobie poradzić, czy też nie wie, co wybrać, jest zdesperowany. I po wielu modlitwach myślę, że może człowiek coś takiego zrobić, że konkretnie po prostu Bogu przedstawić sprawę. Wiem, że były takie świadectwa. Ktoś nie wiedział, czy ma wziąć tą osobę za żonę, czy nie. I modlił się dużo gdzieś spał w jakimś, nie wiem, gdzieś tam w terenie, rzucił monetą, jeszcze modlił się przez tą noc, dopiero rano odkrył tą monetę, czy ma zrobić tak, czy tak. Ja osobiście też miałem taką sytuację z kiedyś, jak chodziłem na treningi, czy mam chodzić na te treningi, czy nie. Tak jasno postawiłem sprawę Bogu, czy jeżeli nie mam chodzić, to że coś mi się na tym treningu stało i konkretnie coś mi się stało takiego, że przez, nie wiem, miesiąc czy dwa nie mogłem ruszać nogą. I wiedziałem, że to był ostatni trening. I w takich trudnych sprawach myślę, że już człowiek musi wiedzieć, że to nie jest jakby wystawianie Boga na próbę. Że może człowiek podjąć taką próbę zapytania Boga. Natomiast z drugiej strony, ze strony tej Rybki, jak ona odpowiedziała, możemy taką naukę wziąć, jak mówi Ewangelia. Jak masz iść, jak ktoś cię prosi, żebyś szedł 1000 kroków, idź 2000. Czyli ona nie wiadomo, że nie wiedziała, że tak modlił się sługa Abrahama, a sama z siebie poproszona, żeby jego napoiła, sama powiedziała, no to jeszcze wielbłądy też napoi. To jest też dla nas lekcja, że postępując właśnie według Ewangelii, jakby jeszcze nad wyrost niż to, o co ktoś nas prosi, ułatwiamy Bogu, żeby kierował nami według jego ścieżek.
Co jest intrygujące, że jest powiedziane, że jego bardzo ręce bolały i dlatego poprosił w tej modlitwie, żeby wyszła i żeby zapytała, czy chcesz pić, że to też pokazuje jego postawę, że to nie był tylko taki, nie, tylko jakiś zupełnie coś prozaicznego to, że mu towarzyszył, właśnie bardzo go ręce bolały. Teraz jak sobie poradzę z tym wszystkim. Powstańmy.